Jeśli nie Jezus, to kto nas uratuje? Będziemy czytać trzeci rozdział Ewangelii według Jana i pierwsze wersety. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Albo inny przykład: Zapewniam, zapewniam cię. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo. Ten inny przykład: Jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, czyli zapewniam, zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. A więc nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce, szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I tu przerywam już na tym wersecie 8, ale można to czytać do wiersza 21. Gdy spojrzałem właśnie na ten fragment i się nad nim zastanawiałem, to stwierdziłem, że tutaj główną sprawą jest poszukiwanie autorytetu. Człowiek, faryzeusz, znawca prawa, członek Sanhedrynu, czyli dzisiaj parlamentarzysta, członek Sejmu, czyli poseł, senator, czyli członek najwyższej rady, która kierowała życiem religijnym narodu wybranego. Człowiek o greckim imieniu, Nikodem, mimo że był Żydem, miał jednak greckie imię. I właśnie znaki, które Jezus czynił, skłoniły go, aby nawiązać z nim bliższy kontakt. I przyszedł do Jezusa w nocy, która w warunkach klimatycznych Palestyny jest porą najodpowiedniejszą do poważnych i poufnych rozmów. Po prostu jest chłodniej, jest cisza, nie ma gwaru i można spokojnie porozmawiać. Ale też i noc gwarantuje dyskrecję. A szczególnie, że Sanhedryn miał nieprzychylne nastawienie do Jezusa. Jest to tylko streszczenie tej rozmowy. Właściwie podane są tylko główne punkty, abyśmy mogli zrozumieć przesłanie Jezusa, tę Ewangelię, którą Jezus nam przyniósł i dzisiaj też ją widzimy w tekście Ewangelii według Jana. Nikodem na pewno zapytał Pana Jezusa o warunki, jakie trzeba spełnić, by wejść do Królestwa Bożego, by ujrzeć Boże Królestwo. To wynika z odpowiedzi Pana Jezusa. Gdy On mówi, że się musicie na nowo narodzić, to nie jest jakiś przymus, tylko po prostu odpowiedź, jakie trzeba spełnić warunki, by wejść do Bożego Królestwa. Trzeba się na nowo narodzić. I właśnie to jest jedyny warunek. Narodzić się na nowo, a właściwie z góry, bo ten przysłówek anoten ma te dwa znaczenia. Z góry albo na nowo. I to jest bardzo istotne. Narodzenie, którego nie zrozumiał Nikodem, bo on spojrzał na to w sposób taki dosłowny i mówi, jak to się może stać. Człowiek jest stary i ma znów powtórnie wejść do łona swojej matki, ale Pan Jezus tutaj powiada, że to narodzenie się na nowo z góry jest wyrażeniem w pewnym sensie symbolicznym, bo tam występują dwa składniki, woda i duch. Narodzić się z wody i z ducha. I oczywiście Nikodem i też w tamtych czasach Żydzi, rozmówcy Jezusa wiedzieli, o co chodzi, gdy się mówiło o wodzie. Bo wcześniej przecież było bardzo głośne, że Jan Chrzciciel nad Jordanem nawoływał ludzi do wody, do chrztu przez zanurzenie w wodzie, w wodach Jordanu. I był to symbol przebaczenia grzechów, zmiany kierunku życia, nawrócenia, pokuty. Natomiast duch dla narodu wybranego zawsze był symbolem nowego życia. Duch Boży, Duch Pański, który zstępował, dawał namaszczenie przywódcom, prorokom. A więc to były rzeczy oczywiste. My musimy dzisiaj je ludziom wyjaśniać. Oczywiście my, którzy teraz z sobą rozmawiamy, to dobrze o tym wiemy, bośmy ludzie nawróceni, odrodzeni, ochrzczeni w wodzie, pełni Ducha Świętego, więc wiemy, o co chodzi. Ale żeby Nikodemowi ułatwić zrozumienie tej prawdy, to właśnie użyto tego porównania. I żeby wiedział, że chodzi o sprawy takie nieuchwytne, nie takie fizyczne, jak powtórne narodziny, to jest właśnie podane, że człowiek, który się narodzi z wody i z ducha, jest jak wiatr. Nie wiemy, skąd przychodzi, dokąd zdąża, a więc są to skutki działania Ducha Świętego. Człowiek, który narodzony jest z góry, też i z góry jest przez tego Ducha kierowany. Później, gdybyśmy czytali następne wersety, 10 i niżej, to byśmy wiedzieli, co Pan Jezus mówi, a też potem i Jan dodaje jako swoje komentarze, gdy chodzi o zbawczą rolę Jezusa. I tam jest już użyta liczba mnoga. Tak jakby Jezus przemawiał w imieniu wszystkich wierzących do Nikodema, który z kolei występuje w imieniu niewierzących. I tam jest mowa my, wy. Też w 16 wersecie, wcześniej w 15, w 16 jest pojęcie świat. Że tak Bóg świat umiłował, posłał Syna swego na świat. I tu chodzi o ludzki rodzaj, nie chodzi o ziemię, o przyrodę. Tu chodzi o ludzki rodzaj. A więc Bóg chce zbawić świat. Dlatego też i temat, który tu obrałem, to zastanawiałem się. Jeśli nie Jezus, to kto ciebie uratuje? Ale zmieniłem to. Jeśli nie Jezus, to kto nas uratuje? A więc człowieka, ludzkość, Jezus może uratować. I za chwilę będziemy o tym mówić, ale na razie chcę powiedzieć, że ratunek jest dla wszystkich. Natomiast spełnienie warunku jest uzależnione od każdego człowieka. Wyraz każdy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Każdy człowiek musi zareagować wiarą, musi uwierzyć. Czyli musi uznać w Jezusie Chrystusie Syna Bożego. Musi Mu zaufać, zawierzyć. I to jest warunek wymagany do zbawienia, do uratowania się. Kto nie wierzy, ten się naraża na utratę zbawienia. I stąd wersety właśnie 18 na przykład podaje i niżej, że kto nie wierzy, już jest potępiony. A więc tu nie chodzi o to, że już jest stracony, tylko to jest wyrażenie, które podkreśla, że przez uwierzenie wchodzimy na drogę zbawienia. Natomiast przez brak wiary wchodzimy na drogę potępienia, bo kto wierzy i kto nie wierzy, ta antyteza tu jest podana. To właśnie jest podkreślona myśl o konieczności wiary do zbawienia. I właśnie po takim wstępie rzeczy nam wszystkim dobrze znanej, chciałem przejść do czegoś, co przez przypadek, gdy ten temat właśnie chciałem sobie rozbudowywać, opracowywać, przez przypadek trafił mi się pewien tekst pewnego profesora, filozofa, z którym żeśmy się spotykali, z jego myślami też i z wykładami w czasach naszych studiów. Ja już nieraz mówiłem, że razem z moją narzeczoną, to jest moja żona, studiowaliśmy w latach 62, 66 czy 67 w Warszawie. Ona socjologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, a ja teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. I byliśmy na pierwszym roku, jesteśmy równolatkami, żeśmy razem studiowali i stąd spotykaliśmy różnych ludzi. Ja innych, ona innych. I ona najczęściej właśnie socjologów, filozofów, były różne wykłady. W tamtych czasach, pamiętajmy, początek lat 60., nie było takiego dostępu do różnej myśli, jak dzisiaj. Wystarczy wejść do internetu i możemy wszystko, co było kiedyś, co jest dzisiaj, co jest opublikowane, możemy w różnych formach się z tym zapoznawać. Wtedy po prostu to było niemożliwe, tym bardziej, że przecież to była tak zwana żelazna kurtyna i że trudno było to wszystko mieć na talerzu tak blisko. Dlatego też i studia w takim mieście jak Warszawa sprawiało, że różnych ludzi można było spotkać, naukowców, profesorów. I właśnie pamiętamy ich myśli, ich podejście z tamtych lat, prawie już 50 lat wstecz. I czytamy ich dzisiaj, jak profesor Kołakowski, który zmarł niedawno, profesor Bauman, który jeszcze żyje, wcześniej pani profesor Maria Hirszowicz i tak wielu innych bym jeszcze mógł wymienić. I później, gdy pisali, gdy mówili, gdy dzisiaj mają lat, na przykład profesor Bauman ponad lat 82, i co mówią dzisiaj? A to są agnostycy, ludzie, którzy właściwie mieli poglądy lewicujące, ale z Bogiem nie walczyli. Też i oni pochodzą z narodu wybranego. Więc z Bogiem też i nie walczyli, ale też i nie mieli tej wiary zbawczej, jak to byśmy powiedzieli. I to się właśnie ich obserwuje, my jako ludzie wierzący, jako ci, którzy pracują dla Chrystusa już tyle lat. I równolegle patrzymy, jak też i ci ludzie patrzą swoimi oczami na to, na co my patrzymy, na świat, który jest wokół nas. I właśnie profesor Bauman napisał na przełomie tego roku, właściwie na początku tego 2012 roku, taki ciekawy artykuł, ja go tylko omówię, tytuł 2011, myślnik, Rok Ludzi w Ruchu. Rok Ludzi w Ruchu, a więc ubiegły rok, on powiada, historia zanotuje, tak on przypuszcza, jako Rok Ludzi w Ruchu. Ja tak od siebie dodam, pamiętam w styczeń o tej porze, a w tej chwili dzisiaj jest 16 stycznia 2012, wtedy się właśnie mówiło o początku tych rozruchów, tych wydarzeń w Tunezji, gdy przez przypadkową śmierć tego studenta, który chciał sprzedawać swoim wózkiem, by pomóc matce, warzywa i go policjanci w Tunezji, czy żandarmeria, zastrzeliła i w obronie jego stanęli sąsiedzi i się tak zaczęła rewolucja w Tunezji, a potem już, jak wiemy, ta wiosna arabska. I dzisiaj mamy już rok, minął rok od tamtych wydarzeń i wiemy, co się jakie skutki się już pojawiły, bo już i Kaddafi nie żyje i teraz w Syrii są takie poważne sprawy, Iran, no Egipt. Ja teraz tego nie rozwijam wszystkiego, ale myślę, że wszyscy sobie sprawę zdajemy. I co się właśnie wydarzyło? Ludzie przed czymś umykają, mówi profesor Bauman. Przed czymś umykają i dobrze wiedzą, przed czym umykają. Ludzie się zwołują SMS-ami, na Twitterze, na Facebooku. Są to ludzie najczęściej młodzi, wykształceni, ludzie, którzy są kwiatem swoich narodów, ale dzisiaj są niepotrzebni, są śmieciem. Też to nowe zjawisko jak oburzeni, którzy na Wall Street w Nowym Jorku protest wyrażali przeciwko bankierom, tym wszystkim, którzy tworzą finansjerę świata. A teraz właśnie w styczniu, w zeszłym tygodniu byli w Watykanie i przed pałacem papieża protestowali, na choinkę jego weszli i też żądali zmian w kościele i tak dalej. I są to ludzie wykształceni. To nie jest proletariat jak dawniej, lat temu 100, 110, rok 1905. Ale to są ludzie już nie robole, tylko ludzie wykształceni. Ludzie młodzi, dynamiczni. Normalnie to powinny być tak zwane białe kołnierzyki. I oni dzisiaj wiedzą, przed czym umykają. Ale nie wiedzą, dokąd zdążają. Dawniej były to protesty i ruchy polityczne, jak Solidarność w swoim czasie, to był ruch polityczny. Dzisiaj ten ruch na świecie nie ma już podłoża politycznego. Jest to ruch taki, no, warunki ekonomiczne, owszem, tak, polityczne też. Zmiana, no w ogóle to aż trudno mówić. W każdym aspekcie życia są takie trudności, takie zawikłania, że jak to mówi Pan Jezus w Ewangelii według Mateusza, jest szum bezradnych narodów. Bezradnych, bo wiedzą, przed czym umykają, ale nie wiedzą, dokąd zdążają. I jest to, tak można powiedzieć, czas bez królewia, interregium. Czasy, gdy się dawne, sprawdzone, znane sposoby radzenia sobie z problemami, gdy kraje, narody, rządy wiedziały, jak sobie poradzić. To było oczywiste. Ale dzisiaj jest brak sposobów gotowych do zastąpienia tamtych dobrych, starych, sprawdzonych sposobów, bo tamte są już dzisiaj nie do zrealizowania, a nowych brak. I się okazuje, że jest to nieuleczalna słabość władzy współczesnej. Na przykład głowy najpotężniejszych rządów w czwartek, w piątek debatują, siedzą, radzą, uchwalają, ale w poniedziałek członkowie tych gabinetów z bojaźnią, z zadrżeniem śledzą otwarcie światowych giełd. Od Tokio i tak dalej, gdy biegną, gdy się dzień rozpoczyna, wszyscy patrzą, patrzą, co się dzieje na giełdach światowych, bo właśnie to, co się tam będzie działo, uwarunkuje, czy ich postanowienia z czwartku i z piątku ubiegłego tygodnia będą w mocy, czy będą w stanie to zrealizować. Czasami legną w gruzach, gdy tam na giełdach będą duże spadki, duże wahnięcia, a tam są one wywołane przecież tylko nastrojami. A więc nastroje rządzą, a nie rządzą ludzie swoją wiedzą, mądrością, władzą, postanowieniami, tylko nastroje. Przed chwilą właśnie czytałem wiadomości w internecie, że spekulanci zachęcają, aby wykupywać złotego, bo złoty jest niedoszacowany. W tej chwili 3,40 ileś kosztuje dolar, a powinien kosztować mniej, około 3 złotych. Bo złotówka jest mocniejsza, ale nastroje sprawiają, że jest osłabiona. A więc decydują nastroje, a nie to, co ma być. I to właśnie bezkrólewie jest owocem braku zaufania. Zaufania nie tylko do ludzi sobie wzajemnie, ale do tych narzędzi zbiorowego działania. Dzisiaj już się nie ufa królowi, jeżeli jeszcze gdzieś są, władza królewska, prezydentowi. Nie ufa się rządowi. I to coraz Ta erozja jest coraz bardziej postępująca, gdy chodzi o świat zachodni. Nie ufa się też i autorytetom duchowym, kościołowi, kościołom. To wszystko, gdy chodzi o zaufanie publiczne, runęło. Brak jest jakiegoś portu bezpiecznego. Nie wiadomo, gdzie zakotwiczyć swoje zaufanie. Ludzie się przez to nie mogą do niczego odwołać, dlatego że z góry nie przyjdzie pomoc. Z góry, czyli od rządu, czy od grupy jakichś rządów. Powiedzmy G7, G20 pojadą, zdecydują. Gdy dzisiaj to wszystko się przenosi, wystarczy tylko, że Amerykanie już mają swoje złoża gazu czy ropy, bo wydobycie ze skał łupkowych i już ci, co byli potęgą, już tracą swoją siłę. Wystarczy, że zima się właściwie rozpoczęła w połowie stycznia dopiero, a już na wschodzie firmy produkujące gaz mają potężne deficyty, a to się przekłada zaraz na siłę polityczną danego narodu, danego kraju. A więc nie ma nigdzie bezpiecznego miejsca, gdzie by tę kotwicę zarzucić. Chrześcijanie, tak przez analogię, bo ja teraz patrzę do tego artykułu, a przez analogię jest powiedziane, że nasza kotwica jest za zasłoną, tam, gdzie Jezus poszedł, gdy przeszedł przez niebiosa, mówi list do Hebrajczyków. Zasiadł na poprawicy swego Ojca. I ten sam list do Hebrajczyków powiada, że też i nasza kotwica jest zarzucona za zasłonę właśnie tam. Więc nasza kotwica nie jest gdzieś w głębinach morza, w jakimś porcie tutaj na ziemi, w jakimś człowieku czy systemie, a nasza kotwica jest, jak nieraz mówiłem w swoich kazaniach po to porównanie, jak kotwica alpinisty, taternika, który zarzuca ją gdzieś wysoko, tam za grań, zaczepi i się trzymając liny umocowanej tą kotwicą, teraz się wspina wyżej i wyżej i wyżej. Ja będę podwyższony i was pociągnę za sobą, mówi Jezus. Więc świat jest, i to stwierdzają właśnie ludzie obiektywnie, pozbawiony miejsca, gdzie by można było zarzucić kotwicę zaufania. I ludzie nie wiedzą, co zrobić, co należałoby zrobić. A żeby to, przed czym uciekają, żeby to jakoś zneutralizować, zlikwidować, zamienić. Nie wiedzą, co zrobić. Na przykład, gdy się niszczy coś, to potrzebne są buldożery. Ale później, gdy się już to wszystko zniszczy, wyplantuje teren, usunie niepotrzebne głazy czy jakieś korzenie, wyrówna, potrzebne są dźwigi, już nie buldożery, tylko dźwigi, aby wznosić, budować fundamenty i wznosić wzwyż daną budowlę. Gdy się niszczy jakiś ustrój, gdy się niszczy jakiś system, to trzeba mieć koncepcję nowego ustroju, nowego systemu. Na szczęście w naszym kraju lat temu 20, ponad 20, 22 udało się, dlatego że gdy był buldożer czy buldożery, gdy się proletariusze wszystkich krajów złączyli, że tak powiem, to też i udało się z Bożą pomocą zmienić, zmieść tamten ustrój. Ale zaraz równolegle z tymi proletariuszami szli ludzie mądrzy, którzy mieli koncepcję. I jeśli prezydentem zostawał taki właśnie człowiek typu buldożer, to obok niego zaraz byli inni ludzie. Ten nasz pierwszy premier, mądry człowiek, jego ministrowie, szczególnie jeden, którzy mieli koncepcję i to, co wtedy zbudowali, mimo że dzisiaj tak się to w Polsce cały czas nie udaje i psujemy, jakoś tamte fundamenty sprawiają, że Polska się może ostać, mimo że bardzo słaba jest, to się może ostać podczas tych wielkich trzęsień, jakie się teraz odbywają, gdy chodzi o ekonomię, gospodarkę i tak dalej. A więc potrzebne są buldożery, ale również musi być cała armia dźwigów, ludzi z kielniami, ludzi mądrych, którzy będą budować. I właśnie w Egipcie udało się zrzucić dyktatora. Podobnie i w Libii. Czy w Tunezji, no tam już jest łatwiej, ale też nie tak prosto. Ale co w zamian? Podobnie jak i w Iraku udało się zrzucić tyrana, ale co dalej? Na kim zbudować? I cały czas są wybuchy, cały czas są zamachy. I właśnie co zbudować? Jak zbudować? To jest wielkie wyzwanie, jak się okazuje, że w tej chwili świat jest pozbawiony przywódców. Jest prawdziwe bezkrólewie, bo nie ma kto powiedzieć, jak zbudować to, co ma zmienić obecną rzeczywistość. Ci, którzy na Twitterze czy Facebooku wzywają, by protestować przeciwko temu, co jest. Gdy chodzi o system polityczny, gdy chodzi o sprawy ekonomiczne, ale ci, którzy wzywają do protestów, milczą co do tego, co ma to zastąpić. Jaka jest alternatywa dla tego, przeciwko czemu się protestuje. A jeśli już mówią to ogólnikowo, niewyraźnie i tak elastycznie, żeby było zawsze, można się było nie domyślić, że to jest brak spójności ich oczekiwań, ich propozycji. I właśnie ten profesor się spodziewa, że rok obecny, 2012, być może się zapisze w historii jako rok eksplozji konfliktów społecznych oraz przemieszczania się frontów bitewnych. Eksplozja konfliktów społecznych i przemieszczania się frontów bitewnych. Dlatego, że będą antagonistyczne interesy ludzi. Ludzie wyszli złączeni, zjednoczeni protestem, bo trzeba było zaprotestować, przeciwko czemuś się opowiedzieć. Ale gdy się ten protest już skończy, bo osiągnęli swój cel protestu, to się nagle okaże, że poszczególne grupy mają inne interesy, czasami przeciwne sobie. Okaże się, że ta jedność ma bardzo cienką powłokę i później będzie rozdarta na strzępy. Obnażą się podziały. Obnaży się nieprzygotowani animatorów tych zmian. Okaże się, że ci ludzie nie mają pewności co do tożsamości społecznej, kim są właściwie pod każdym względem religijnym, społecznym, moralnym, że są sprzeczne interesy społeczne. I to właśnie widzimy dzisiaj w Libii, w Tunezji, czy też w Egipcie. I to będzie rok krytyczny w dziejach bieżącego bezkrólewia. To długo nie może trwać. To będzie szum bezradnych narodów. Ktoś musi mieć radę. Ktoś musi nimi pokierować. Najczęściej wtedy znów armia bierze w ręce władzę, sprawę, no i wtedy siłą, dyktatem narzucają to. Spójrzmy, jak wobec Chińczyków, Chin, się wszyscy zachowują delikatnie. Tam komunizm jest oficjalną siłą polityczną i systemem politycznym, ale sposób działania gospodarczy jest kapitalistyczny. Ale potworny wyzysk człowieka. Nowoczesne niewolnictwo, gdy się czyta reportaże, to jest przerażające. Ale nikt tam jedzie, specjalnie głośno o tym nie mówi, teraz myślę o prezydentach, którzy tam jeżdżą, dlatego, że Chińczycy dzisiaj cały świat mogą wykupić i rzeczywiście wykupują, a Afrykę już w kilkudziesięciu procentach tych mają już w swojej gestii, w swoich działaniach i ich pieniądze dzisiaj są potrzebne i Europie, żeby uratować euro. I właśnie oni znaleźli taki sposób, który jest trudny do zaakceptowania, aby trzymać w ryzach ten ponad miliardowy naród, a z drugiej strony prowadzić gospodarkę taką, ażeby mogli być konkurencyjni dla innych demokratycznych państw. I to się wtedy okazuje, że to ta jedność jest jakby małżeństwo nie z miłości, ale z wyrachowania. Bardziej wyrachowanie tutaj się liczy niż ta jakaś jedność działania oparta na jakiejś etyce, moralności, wymaganiach, żądaniach, aby ktoś się zachowywał zgodnie z tym, jak my wyznajemy, czy też jak powinniśmy wszyscy wyznawać. I właśnie ta bezradność sprawia, że nie ma zbyt wielu mądrych przywódców, ludzi z rzetelnymi zdolnościami przywódczymi, wyposażonych w coś więcej niż tylko, jak ktoś powiedział, fotogeniczny powab, talent do matactwa czy smykałka do autoreklamy. I są tacy ludzie, oczywiście, że są. I my w naszym kraju też mamy i w rządzie, i prezydent, ludzi rzetelnych, ludzi, którzy wiedzą, co zrobić, jak zrobić i usiłują to robić. Ale wielu ludzi, gdy chodzi o świat, bo mówimy o Europie, o świecie tym zachodnim, zraża uprawiana polityka nacelowana głównie na utrzymanie publiki w bezpiecznej odległości. Polityka z wizją sięgającą daty kolejnych wyborów. I ci ludzie się nie angażują, dlatego że nie widzą szans. I taki przykład, jak odejście Wacława Havla w grudniu, jego śmierć, pogrzeb, to przez tłumy to jego odejście było opłakiwane nie jako wydarzenie, które by dodawało sił bezsilnym, ale raczej było widać, że jest to wydarzenie, które pogłębiało stan opuszczenia, zagubienia, wzajemnej niezgody. I stąd, kochani, jest pytanie, jeśli nie Jezus, to kto? Kto pomoże przejść od stadium demontażu, złych struktur, złego świata, złego zarządzania gospodarką, ludźmi, żeby nie było wykluczenia ludzi, którzy są wykształceni, mają doktoraty, mają 32, 3, 4, 5, 40 lat, rodziny na karku, czy planowane dopiero rodziny, a nie mają pracy, nie mają żadnych możliwości rozwoju. Jak przejść od stadium demontażu obecnego systemu, jaki się wytworzył w ramach globalizacji, do fazy budowania, gdy są czasy bez królewia, nie ma przywódców, nie ma kto. Bo kto może sprawić, aby się bezkrólewie zamieniło w bardziej otwarte i gościnne forum, gdzie się pojawią polityczni i duchowi przywódcy, a z kolei, gdy byli wykluczani różnego rodzaju, jak ktoś powiedział, sztukmistrze pozoru. Uwaga, masażyści prawdy, to mi się podoba właśnie w tym artykule, masażyści prawdy. Prawdę masują, masują, pieszczą, jak to się mówi, ktoś tam powiedział, że się piastuje stanowisko. Stanowisko to jest miejsce do roboty, do służby. Wyraz minister znaczy sługa. I prawda ma wyswobadzać, ale ją masują tak, żeby ta prawda była taka nieszkodliwa. Mistrzowie gry w udawanie. A więc kto to może zrobić? Okazuje się, że dzisiaj, że nikt. I właśnie jeden z internautów, gdy napisał komentarz, to stwierdził tak. Stworzenie projektu, jakiegokolwiek projektu, nie wystarczy. Bo trzeba jeszcze w ten projekt uwierzyć. A czasy wiary się skończyły bezpowrotnie. Do wiary trzeba autorytetów. A dziś bardzo niemodne jest myślenie z użyciem takich właśnie pojęć. Zwróćmy uwagę. Dzisiaj jest niemodne myślenie z użyciem takich pojęć jak wiara, autorytet. Bo wystarczy wejść w internet, pisze teraz ten uczestnik dyskusji w internecie. Wystarczy wejść w internet, ażeby to poczuć. Słowo każdego waży tyle samo. Nikt się nie podpisuje własnym nazwiskiem. Gdy powie ktoś, kto niewiele wie, gdy powie ktoś, kto ma autorytet i za sobą wielką wiedzę, to są równoważne zdania i twierdzenia, a jeśli nawet ktoś powie coś do rzeczy, zaraz go oplują, obśmieją i to wszystko jest równoważne w danym przekazie myśli. Dlatego też ten człowiek pisze: myślę, że przyszłość to właśnie brak jakiegokolwiek projektu. Spontanicznie tworzące się wymiany myśli za pomocą spontanicznie tworzących się środków tej wymiany, a więc tworzą się myśli i się wymieniają, są różne sposoby tej wymiany, ludzie dzisiaj piszą blogi, piszą książki, biografie, są reportaże rozmaite, mamy całą masę środków wymiany, ale są to przygodne tylko zobowiązania. Władza państwowa jest jedynie śladowa i symboliczna. Związki ekonomiczne i międzyludzkie są tylko przygodne. I taka się rysuje przed nami przyszłość. A więc taka jest rzeczywistość dzisiaj. I stąd, jeśli nie Jezus, to kto? Nikodem miał właśnie ten dylemat w tamtych czasach. Gdy były czasy okupacji rzymskiej, gdy był członkiem ówczesnego parlamentu Sanhedrynu, gdy widział, jak postępują przełożeni Annasz, Kajfasz, gdy potem będzie świadkiem, jak postąpią z Jezusem, że tłum wybierze Barabasza, a nie tego właśnie Zbawiciela, będzie widział zachowanie swoich przełożonych, swoich kolegów w Sanhedrynie. I ten właśnie człowiek przyszedł do Jezusa, bo widział, że w nim jest to coś, jest ten ktoś. Jest coś, bo ma słowo, ma autorytet. I jest ktoś, bo Bóg jest z nim, to jego życie o tym świadczy. A więc i mądrość, a też i ten element trwałości widział w Chrystusie Jezusie. I mówi: wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. I usłyszał bardzo prostą odpowiedź: każdy osobiście musi coś z sobą zrobić. Zanim zrobimy cokolwiek ze światem, to każdy musi najpierw zrobić coś ze sobą. I to według Bożych standardów. Standardów, które przyniósł Jezus Chrystus. Przyniósł nam Stwórca, dał nam Stwórca. Bóg Wszechmogący, objawiony w Chrystusie Jezusie, Stwórca, w Nim objawiony przez Ducha Świętego, dał nam właściwe standardy, gdy stworzył kiedyś z ciemności światłość. Tak dzisiaj z beznadziejności, z szumu bezradnych narodów jest mocny stworzyć atmosferę, warunki swego królestwa, ale każdy osobiście się musi na nowo, musi się z góry tej właściwej góry, od Chrystusa Jezusa, musi się na nowo narodzić. I dopiero wtedy będzie prawdziwa jedność, nie powłoka cienka, nie interes stworzy jakąś jedność, ale prawdziwa jedność, głęboka jedność. I dopiero wtedy ci ludzie będą w stanie świat właściwie kształtować. To mi się wydaje być utopią. Ale nie jest utopią dla tego, kto uwierzy, jak dalej czytamy w tej Ewangelii Jana, rozdział 3, jak kiedyś Mojżesz na pustyni wywyższył, przybił do drzewca miedzianego węża. I każdy, kto spojrzał na niego, mimo że był ukąszony, że jad węża już w nim krążył i śmierć się już pojawiała, gdy tylko spojrzał na tego węża, był uzdrowiony. Dlaczego? Dlatego, że Bóg przez Mojżesza powiedział: jeśli ktoś mi zaufa i jeśli da znak tego zaufania przez to, że spojrzy, to nie spojrzenie i nie wąż miedziany go uzdrowią. Nie. Ja go uzdrowię, mówi Bóg Wszechmogący. ale musi być jakieś porozumienie, jakiś kontakt. Musisz wejść na drogę mojego królestwa. Musisz się na nowo narodzić. Kto wierzy, jest zbawiony. Kto nie wierzy, niestety, ale już wybiera drogę potępienia. Dlatego też módlmy się sami o siebie, o swoich bliskich, o przyjaciół, o nasz kraj, o przełożonych, o świat, aby jak najwięcej ludzi indywidualnie, pojedynczo zwróciło się do Jezusa Chrystusa, który może nas i świat uratować.